Witam Was, drogie braterstwo.
Witamy.
Pragnę podziękować za zaproszenie i cieszę się ze społeczności braterskiej z Wami. I do pozdrowień, które już były przekazywane, pragnę dorzucić też od siebie. Mianowicie brat Andrzej i siostra Wanda Rylonie serdecznie Was pozdrawiają. Brat Kaliszczyk, brat Ślipek, brat Tomek Kłać, brat Adam, Dawid Stopiński, Paweł, syn z synową Natalią i co niektórzy pojedynczy bracia, którzy wiedzieli, że będę tu u Was w społeczności braterskiej, oni także przekazują Wam braterską miłość, chrześcijańskie pozdrowienia i życzenia błogosławieństwa Bożego.
Dziękuję.
Troszeczkę w innej scenerii mamy to nasze zebranie. To przypominam nam, powiedziałbym, sytuację pierwszych chrześcijan, jak chrześcijaństwo zaczęło się organizować. Zastanawiałem się, jaki temat wybrać i wybrałem temat, który na pewno Wam jest znany, ale uważam za stosowne, żeby o nim powiedzieć i go podkreślić. Mianowicie dotyczy organizacji ludu Bożego. Znany artykuł, brat Russell i brat Johnson mówili o organizacji ludu Bożego. W szóstym tomie brat Russell pięknie wyłożył tę sprawę, całą strukturę, zasady, jak zbory chrześcijańskie miały funkcjonować. I brat Johnson napisał artykuł również pod tytułem Kościół kompletnie zorganizowany. On był kilkakrotnie powielany. A to oznacza, że jeżeli my coś powtarzamy lub w lekturze to się pojawia, to świadczy o doniosłości i o tym, że warto o tym pamiętać i sobie to przypominać. Przewodnim tekstem, który nam będzie towarzyszyć w naszym rozważaniu, niech posłużą nam słowa apostoła Pawła w jego liście do zboru efeskiego, 4 rozdział od 11 do 16 tekstu. List do Efezjan, 4 rozdział od 11 do 16 tekstu. Czytam te teksty. I tenże dał niektóre apostoły, a niektóre proroki, drugie ewangelisty, drugie też pasterze i nauczyciele, ku spojeniu świętych, ku pracy usługiwania, ku budowaniu ciała Chrystusowego, a iżbyśmy się wszyscy zeszli w jedność wiary i znajomości Syna Bożego, w męża doskonałego w miarę zupełnego wieku Chrystusowego. Abyśmy więcej nie byli dziećmi chwiejącymi się i unoszącymi się każdym wiatrem nauki przez fortel ludzki i przez chytrość podejścia błędem, ale szczerymi będąc w miłości, rośmy w Onego we wszystkim, który jest głową, to jest Chrystusa, z którego wszystko ciało przystojnie złożone i spojone we wszystkich sprawach, przez które jeden członek drugiemu posiłku dodaje, przez moc, która jest w każdym członku według miary jego, wzrost ciału należący bierze ku budowaniu samego siebie w miłości. To będzie tekst, który nam będzie towarzyszył jako przewodni do naszych rozmyślań w tym temacie. Jak już powiedziałem, artykuł ten był przez brata Johnsona już w 31 roku napisany. A pierwsze myśli, tak jak teraźniejsza prawda numer 444 podaje, był on podany ludowi Bożemu w 1919 roku. Więc było to w czasie krótko po śmierci brata Russella. A jak znamy historię ruchu badaczy Pisma Świętego i w ogóle ruchu prawdy, był to czas, w której obecności naszego Pana, czas żniwa, praca żęcia postępowała, nauki związane z tym były szeroko rozpowszechniane i w związku z tym, że po śmierci brata Russella sytuacje wśród badaczy Pisma Świętego się zaczęły zmieniać, bo przejął kierownictwo nad całą pracą Rutherford. I co się okazało? Żeby on tylko przejął i prowadził w duchu, w jakim to było prowadzona praca, byłoby wszystko okej. Ale on zaczął zmieniać, nadał zupełnie inny kierunek działaniu towarzystwa tak zwanego. No i to spowodowało, że trzeba było o tym mówić. Trzeba było ten temat podnosić. I jak pamiętamy, pierwsze artykuły, zwłaszcza brata Johnsona, Eliasz Elizeusz, prawe ramię usycha, prawe oko zaciemnia się i tym podobne, były na łamach pierwszych numerów teraźniejszych praw wprowadzona jakby polemika z błędami, które się zaczęły szerzyć, które rozpowszechniał sędzia Rutherford. Wobec tego taki stan rzeczy wymógł, aby taki artykuł napisać. Jakie są podstawy funkcjonowania chrześcijan, ludu Bożego? Jakie są struktury organizacyjne? Na czym to polega? Czy należy utrzymywać taką pozycję jak w chrześcijaństwie nominalnym, kler specjalnie uprzywilejowany i laikat, ludzie poddani i tak dalej, czy w inny sposób? I jak tutaj żeśmy czytali z listu apostoła Pawła, on mówi, że Bóg ułożył członki tak jak on chciał. Każdy członek ma wyznaczoną w organizmie funkcję, zadanie. Jeden członek nie może powiedzieć drugiemu, że jest niepotrzebny, albo ten jest ważny, a ten jest nieważny. Tylko mówi, że wszystkie członki są potrzebne. One stanowią jeden wspólny organizm, którego głową jest Chrystus. A więc nie ma żadnych ludzkich czynników, które decydują w sensie zwierzchników, tylko Chrystus Pan jest głową Kościoła. Ale już począwszy od drugiego wieku, w łonie chrześcijaństwa zaczęły się pojawiać błędy. Pan Jezus przecież powiedział, że przyjdzie siewca konkolu i między posianą pszenicę będzie rozrzucał ziarna konkolu. I tak to trwało do XVI wieku. Chrześcijaństwo zostało już uformowane, jak czytamy brata Russella, to V-VI wiek powstał człowiek grzechu. Więc coraz bardziej to się rozpowszechniało. I na przełomie XVI i XVII wieku Bóg, jako dawca prawdy, on przez cały wiek Ewangelii, przez ruchy reformacyjne stosownie podawał różne prawdy. Tak jak zaniedbana była nauka o praktycznym obchodzeniu Wieczerzy Pańskiej i tę naukę przez brata Zwinglego przywołał. I inne nauki odnośnie chrztu zamiast niemowląt przez dorosłych praktykować podawał takie prawdy. I również widział, że hierarchia zaczęła urastać i ten tak zwany człowiek grzechu osiąga wielkie rozmiary, wielką pozycję, pobudził brata Roberta Browna do tego, aby podać prawdę na temat, jak ma być rodzina Boża, Kościół Boży, chrześcijanie zorganizowani. Jak ta prawda wygląda? Ja tylko zacytuję fragment. Oczywiście to jest podane w artykule Ofiary Książąt Wieku Ewangelii, zwłaszcza w tej części, gdzie omawia ruch brata Roberta Browna. I on podaje tak, to brat Johnson pisze, teraźniejsza prawda, 276-277, stronica 92. Każda eklezja, czyli zgromadzenie, zbór ludu pańskiego, jest pod Chrystusem jako głową, panią swych własnych spraw, zupełnie niezależna od wszystkich innych osób, zborów, zborowych organizacji, lecz uznaje swoje związki z innymi w Chrystusie dla chrześcijańskiej społeczności i pomocy. I dalej pisze. Ona odrzuca, ta zasada, ta organizacja, ten Kościół, odrzuca wszystkie zewnętrzne osoby i kościoły lub kombinacje kościołów, czy też wodzów, od prawa i praktyki dyktowania albo rządzenia sprawami zboru, chociaż zbór przyjmuje innych chrześcijan i zbory do chrześcijańskiej społeczności w jedności z sobą w Chrystusie oraz jest gotowy pomagać im w Panu. To tak ja odczytałem, to jest fragment tej doktryny Roberta Brauna, która nam mówi o tym, że każde zgromadzenie pod Chrystusem jako głową jest osobnym organizmem, jest osobnym ciałem. Rządzi się prawami głowy, prawami Chrystusa, który on te nauki podaje. Oczywiście chcę powiedzieć, że Pan Bóg, organizując lud w okresie poreformacyjnym, bo pamiętamy, jak czytamy okres reformacji, to były pojedyncze zbory, prawda, to nie było tak zorganizowane na skalę powszechną i w okresie tym, w okresie wtórej obecności naszego Pana, przez onego sługę Pan podał prawdy na temat, jak lud Boży ma być zorganizowany. Rozwinięcie tej prawdy, którą podał Pan przez brata Brauna. I mówi tak, że Pan Bóg przewidział dla niego trzy kierunki działania. Dla ludu Bożego, w znaczeniu możemy powiedzieć ogólnie Kościoła powszechnego. Jakie to są trzy kierunki działania? A więc po pierwsze, wobec Boga i Chrystusa. Z czego to wynika? No wynika to chociażby z przykazania. Będziesz miłował Pana Boga swego ze wszystkiego serca, siły, myśli, duszy i tak dalej. A więc człowiek, a zwłaszcza chrześcijanin, bo o takich my mówimy, ma wobec Boga i Chrystusa pewne zobowiązania, coś do uczynienia. Po drugie, wobec samego siebie ma coś do zrobienia. Ja to rozwinę za chwilę. I wreszcie żyje wśród tego świata, tak jak to Pan Jezus mówi, ja was wybrałem ze świata, chociaż wy nie jesteście częścią świata. Czyli tak, wobec Boga Stwórcy, wobec samego siebie i wobec naszego otoczenia, w którym się znajdujemy. Jak to wygląda? Wobec Pana Boga i wobec Chrystusa wygląda to tak, że oni zasługują na najwyższą cześć. Nikt inny, ani ludzie, ani żadne inne istnienia, tylko Bóg i Chrystus. Dlaczego? Bo Bóg jest Stworzycielem, Chrystus jest Zbawicielem i oni na to zasługują. Trzeba ich czcić, trzeba ich wielbić. I to, tak jak już przywołałem, to pierwsze przykazanie nas do tego obliguje. To również zostało określone wieloma innymi jeszcze określeniami, że oni stanowią priorytet, oni stanowią pierwszeństwo. Powiedziałem też, że wobec samego siebie my mamy pewną misję, coś do zrobienia. Na czym to polega? Praca nad samym sobą. Sprawujcie wasze zbawienie z bojaźnią i z drżeniem. Jest to doskonalenie się w każdym dobrym słowie i uczynku, czyli praca nad charakterem, tak jak to apostoł Paweł mówi dalej od 17 do 24 wiersza w naszym przywołanym liście. Spróbujmy to zauważyć. To wtedy, więc tam on powiedział, że jeden członek drugiemu posiłku dodaje, organizm jest zorganizowany tak, że wszystkie członki współpracują pod zwierzchnictwem głowy i tak dalej. A teraz od 17 wiersza mówi tak. To wtedy mówię i oświadczam się przez Pana, abyście już więcej nie postępowali, jako insi poganie postępują w próżności umysłu swego. Czyli co my mamy robić, jakie ma być nasze postępowanie? Zaćmiony mając rozsądek, będąc oddaleni od żywota Bożego dla nieumiejętności, która jest w nich, z zatwardzenia serca ich.
którzy zakamieniawszy udali się na rozpustę ku popełnianiu wszelakiej nieczystości z chciwością. Lecz wy nie takeście się nauczyli Chrystusa. Jeśliście go tylko słuchali i o nim wyuczeni byli, jako jest ta prawda w Jezusie, to jest, żebyście złożyli według pierwszego obcowania starego człowieka, który się psuje przez pożądliwości oszukiwające i odnowili się duchem umysłu waszego i oblekli się w onego nowego człowieka, który według Boga stworzony jest w sprawiedliwości i w świętobliwości prawdy. Apostoł tymi słowy chce powiedzieć, że chrześcijanin ma się odradzać. On ma tego starego człowieka, starą swoją naturę, stare swoje przyzwyczajenie, które dotąd posiadał, nie będąc chrześcijaninem, albo będąc tylko nominalnym chrześcijaninem, teraz ma to ożywiać w sobie. Ona ma być, ta myśl ma być przewodnią w jego życiu i powodować pracę nad jego charakterem, aby zdobywać podobieństwo Chrystusowe. Po drugie, aby odłączać się od takich, którzy popadają w poważny grzech, nie pokutują, bo ludzie wszyscy upadają, ale upadają i żałują, i pokutują. A tutaj chcę powiedzieć, że chodzi o tak, odłączyć się od takich, którzy grzeszą, z tym im jest dobrze, oni tego nie widzą, nie żałują, nie pokutują, albo dalej mówi, i od takich, którzy błądzą i nie pozwalają się pouczyć. No właśnie, część ludzi zdobyła prawdę i tak dalej, ale w pewnym miejscu apostoł mówi tak, jeżeli światłość, która w tobie jest, albo była, ciemnością się stanie, to sama ciemność jaka będzie? Co to oznacza? A to oznacza, że są ludzie, którzy poznali prawdę, poznali Pana, ale potem w pewnym momencie zaczęli odstępować. W jaki sposób powstało nominalne chrześcijaństwo? Ano w taki sposób, że jak Jan już pisał, Jan w czasie apostolskim, wszelki duch, który wyznaje, że człowiek Chrystus w ciele przyszedł, jest Boga. Ale wszelki duch, albo wszelka nauka, która mówi, że Chrystus nie przyszedł w ciele, jest on duch antychrystusowy. No i nauka o Bogu człowieku to właśnie sięga czasów apostolskich. To nauka odstępcza. A więc na skutek czego lud Boży musiał od takich odstępować. I po trzecie, lud Boży względem samego siebie ma dokonywać pewnych czynności dotyczących swego istnienia. Istnienia jako jednostki i istnienia jako zbiorowości. Jako zbiorowość w znaczeniu zborów. Co to są za rzeczy, które trzeba załatwiać? Wybór sług w zborze. W kościele nominalnym to tam jest mianowanie, tam jest wyświęcanie, tam jest ordynacja. Natomiast wśród pierwszych chrześcijan to, jak Księga Dziejów Apostolskich mówi, przez głosy Pan postanawiał w zborach sług starszych, diakonów i tak dalej. A więc to po pierwsze. Organizowanie zborów i życia zborowego jako takiego. Utrzymywanie czystości w doktrynie i w życiu. Karność. Wzajemna pomoc. Wzajemne wspieranie się w ogólnych sprawach. I Pan jest tym, tak jak czytaliśmy w 11 wierszu, Pan dał apostołów, proroków, ewangelistów, pasterzy, nauczyciele po to, a jak 12 wiersz nam powiedział, ku spojeniu świętych, ku pracy usługiwania, ku budowaniu ciała Chrystusowego. A więc ta wzajemna pomoc, to tyle wobec samego siebie mamy do zrobienia. I trzecia misja jest względem świata. Ale względem świata nie polega to na tym, jak nominalne chrześcijaństwo organizowało misję nawracania pogan i na siłę ogniem i mieczem nawracano pogan na chrześcijan, to nie na tym miało polegać, tylko misja ludu Bożego wobec świata polega na tym, po pierwsze, aby głosić prawdę, aby mówić o tym, że grzech istnieje, że niesprawiedliwość istnieje, inspirować ludzi do sprawiedliwości i sprawiedliwego życia, opowiadać, głosić poselstwo o królestwie, głosić restytucję, głosić zbawienie zasadzające się na Chrystusie Panu, jako na Zbawicielu. A po drugie, ponieważ świat jest zły i ponieważ zło w świecie dominuje, to wobec tego, jak ma się zachować chrześcijanin w takiej sytuacji? Ma zająć zdecydowanie negatywne stanowisko wobec zła i grzechu. Na czym to ma polegać? Nie na wytykaniu ludziom, że są źli, niedobrzy i tak dalej. Tylko na dawaniu przykładu przez własne życie, że ja z tym się nie utożsamiam, że ja nie popieram takich tendencji, że ja nie idę z duchem czasu. A duch czasu jaki jest? No, świat się degraduje coraz bardziej. A więc na tym to polega, aby zawstydzać tych, którzy źle czynią przez swoje dobre postępowanie. Jeżeli teraz już wiemy, że mamy takie trzy kierunki działania, to przejdźmy do wątku, jak w takim razie ma być zorganizowany lud Boży według biblijnych zasad. List do Kolosensów, Paweł Apostoł, pierwszy rozdział, 18 wiersz, mówi tak. Mówiąc o Chrystusie. On też jest głową ciała, to jest Kościoła, który jest początkiem i pierworodnym z umarłych. Pierwszy rozdział, 18 wiersz, list do Kolosan. I pierworodnym z umarłych, aby on między wszystkimi przodkował. Chrystusa eksponuje jako głowę ciała, a wszystkich chrześcijan nazywa Kościołem, a tak jak wcześniej czytaliśmy, oni są jako pojedynczy członkowie pokazani w różnych częściach organizmu ludzkiego. Apostoł Paweł w liście do Koryntian mówi w ten sposób. List do Koryntian, 12 rozdział. Przeczytamy sobie od 12 wiersza. 12 rozdział od 12 wiersza aż do 30. Albowiem jako ciało jedno jest, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała jednego, choć ich wiele jest, są jednym ciałem. Tak i Chrystus. Chrystus znaczy pomazaniec, a więc chcę powiedzieć tak i cały lud Boży, całe ciało. Albowiem przez jednego ducha my wszyscy w jedno ciało jesteśmy owszczeni. Bądź Żydowie, bądź Grekowie, bądź niewolnicy, bądź wolni, a wszyscy napojeni jesteśmy w jednego ducha. Albowiem ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Jeśli by rzekła noga, ponieważ nie jestem ręką, nie jestem z ciała i zali dlatego nie jest z ciała, a jeśli by rzekło ucho, ponieważ nie jest okiem, nie jestem z ciała i zali dlatego nie jest z ciała, jeśliż wszystko ciało jest okiem, gdzież jest słuch? A jeśli wszystko słuchem, gdzież powonienie? Ale teraz Bóg ułożył członki, każdy z nich z osobna w ciele, jako chciał. A jeśli by wszystkie były jednym członkiem, gdzież by było ciało? Ale teraz, acz jest wiele członków, lecz jedno jest ciało. Nie może tedy rzec oko, ręce, nie potrzebuję ciebie. Albo zaś głowa, nogą, nie potrzebuję was. I owszem, daleko więcej, członki, które się zdadzą być najmdlejsze w ciele, potrzebne są, a które mamy za najniepoczciwsze w ciele, tym większą poczciwość wyrządzamy, a niepoczciwe członki nasze obficzą poczciwość mają. Bo poczciwe członki nasze tego nie potrzebują. Lecz Bóg tak umiarkował ciało, dawszy członkowi, któremu czci nie dostaje, obficzą poczciwość. Aby nie było rozerwania w ciele, ale iżby jedne członki od drugich jednakież staranie miały. A przetoż, jeśliże jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki. A jeśli bywa uczczony jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. Lecz wy jesteście ciałem Chrystusowym i członkami każdy z osobna. A niektórych Bóg postanowił we zborze najprzód apostołów, potem proroków, po trzecie nauczycieli, potem cudotwórców, potem dary uzdrawiania, potem pomocników, rządców, rozmaitość języków. Izali wszyscy są apostołami? Izali wszyscy prorokami? Izali wszyscy nauczycielami? Izali wszyscy cudotwórcami? Izali wszyscy mają dary uzdrawiania? Izali wszyscy językami mówią? Izali wszyscy tłumaczą? To są retoryczne pytania. Pan mówi, że ta wielość członków organizmu ma różne funkcje. Ten ma taką, ten ma taką, ten ma taką. I zadając te retoryczne pytania, on nie odpowiada, bo to jest oczywiste, że na organizm składa się oko, ucho, nos, ręka, noga, wszystkie członki. One stanowią organizm. A więc pięknie apostoł tutaj przyrównuje zasady funkcjonowania wśród chrześcijan pokazane w tym organizmie ludzkim, że on tam nawet mówi, nawet te najniepoczciwsze członki wymagają tym więcej starania. Co to znaczy? My to z życia wiemy doskonale. Jak ktoś ma jakąś wadę na ciele, to wszystko robi, aby tą wadę w jakiś sposób wyeliminować. Jak ktoś ma jakieś wady na twarzy, to czy pudrem, czy czymś tam stara się zniwelować. I organizm poświęca tym rzeczom więcej uwagi. Bo jak ktoś jest z natury ładne, dobre, piękne, zdrowe, to nam się wydaje, że to tak ma być i to tak okej, wszystko dobrze. A jak coś nie domaga, to my musimy nad tym pracować, żeby czy to przez jakąś rehabilitację, czy w jakikolwiek inny sposób zadbać o te członki, które tam nam w organizmie nie domagają, wymagają więcej uwagi, więcej starania i tak dalej. I tak powinno być między ludem Bożym. Nie potrzebują pomocy tak dużo ci, którzy są rozwinięci, no całe ich życie chrześcijańskie przebiega bez jakichś tam większych zakłóceń i tak dalej. Natomiast potrzebują pomocy, zachęty, wsparcia ci, którzy borykają się, którzy na drodze spotykają przeszkody, którzy upadają, podnoszą się, wymagają pomocy. A więc takim musimy poświęcić więcej uwagi i czasu. Przejdźmy do innego tekstu z listu do Rzymian, 12 rozdział. Też nam apostoł co nieco wniesie w tej materii. Od 4 do 8 wierszu. List do Rzymian, 12 rozdział, od 4 do 8 wiersza mówi tak. Albowiem jako w jednym ciele wiele członków mamy, ale wszystkie członki niejednoż dzieło mają. Czyli nie... Oko ma inną funkcję, ucho ma inną, ręka ma inną i tak dalej. Tak wiele nas jest jednym ciałem w Chrystusie, aleśmy z osobna jedni drugich członkami. Mając wtedy różne dary, według łaski, która nam jest dana, jeśli proroctwo, niech będzie według sznuru wiary. Jeśli posługiwanie, niech będzie w posługiwaniu. Jeśli kto naucza, niech trwa w nauczaniu. Jeśli kto napomina, w napominaniu. Kto rozdaje, w szczerości. Kto przełożony jest, w pilności. Kto czyni miłosierdzie, niech czyni z ochotą. A więc podobnie jak w liście do Koryntian w 12 rozdziale, tutaj apostoł podobnie odnosi się do tej kwestii, że w organizmie jest wiele członków i jedne drugim mają usługiwać, bo cały organizm ma funkcjonować i tak dalej. Wiersze od 4 do 10 przeczytam z listu do Efezjan. Efezów, 4 rozdział, od 4 do 10 wiersze czytam. Jedno jest ciało i jeden duch, jako też jesteście powołani w jednej nadziei powołania waszego. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest nade wszystko i po wszystkich i we wszystkich was. Lecz każdemu z nas dana jest łaska według miary daru Chrystusowego. Dlatego Pismo mówi, wstąpiwszy dary, wstąpiwszy na wysokość, wiódł pojmanych więźni i dał dary ludziom. A więc tu też apostoł Paweł wyraźnie nam wskazuje, że każdy członek w zborze, każdy członek w ciele ma różne funkcje do spełnienia. To, że Pan zobrazował w organizmie ludzkim zasady organizacji ludu Bożego, oczywiście nie wskazuje, że we wszystkich kierunkach lud Boży ma misję do spełnienia. Już czytaliśmy, że prawdziwy Kościół nazwany, nie, dla mnie niepotrzebne, nazwany jest ciałem. A jeżeli nazwany jest ciałem, no to właśnie, to pokazuje, że jest głowa i resztę członków. I co charakterystyczne, że członków jest wiele, głowa jest jedna i wszystkie członki uznają priorytet, uznają funkcję nadrzędną głowy. To nie ręka, to nie noga, to nie żaden inny członek, tylko głowa jest odpowiedzialną za funkcjonowanie całego organizmu. Święty Paweł do Efezjan w 1 rozdziale, w wierszu 23 mówi takie słowa o Chrystusie, o Kościele, który jest ciałem Jego, ciałem Chrystusa, mistycznym ciałem dodajmy, i pełnością tego, który wszystko we wszystkim napełnia. A więc Kościół przyrównany jest do ciała. Musimy powiedzieć tak, Kościół w znaczeniu mistycznego ciała to jest 144 tysiące powołanych, którzy pod zwierzchnictwem głowy będą najwyższą wybraną klasą, która będzie królami, kapłanami, różnie w Biblii jest nazwana. Ale Kościół w powszechnym użyciu jest używany także na określenie ludu Bożego w całości. I wtedy mówimy Kościół powszechny. To jeżeli mówimy Kościół powszechny, to cały lud Boży, który uznaje zwierzchnictwo Jezusa i pod tym zwierzchnictwem funkcjonuje jako rodzina Boża. Już nie stanowi mistycznego ciała, bo mistyczne ciało jest tylko wyjątkową częścią ludu Bożego, jako najwyższa wybrana klasa z pewnym przeznaczeniem. A więc również prawdziwy Kościół i każdy lokalny zbór, choć są mnogością, bo składa się z wielu członków, to jednak jest wspólnotą pod jedną głową. Jak to może być? Paweł Apostoł mówi wyraźnie, że jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. A więc jest coś, co o tej jedności stanowi i ono stanowi pewne spoiwo. To jest niewidzialna organizacja. To tak jak my nie widzimy, nie dostrzegamy, jak przebiegają funkcje w organizmie. Głowa jest zarządzającym czynnikiem, ale my nie widzimy pewnych rzeczy, jak dokonują się pewne reakcje, że głowa wydaje pewne dyspozycje i po prostu ręka wykonuje jakąś czynność, noga wykonuje jakąś czynność, oko wykonuje jakąś czynność, a wszystko to jest zarządzane i ten komputer w głowie funkcjonuje, zarządza całym organizmem. My tych rzeczy nie widzimy. A więc organizacja ludu Bożego, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Pan, to są rzeczy niewidzialne. Ale one funkcjonują. Ktoś może powiedzieć tak, no to jak niewidzialne, to nie ma. Otóż nie. Bóg jest niewidzialny, ale Bóg istnieje. Aniołowie są niewidzialni, ale aniołowie istnieją. A więc istnieje tak zwany świat ducha i istnieje świat materii. To, że my pewnych rzeczy nie widzimy, nie znaczy, że ich nie ma. Tylko nasz sposób obejmowania jest ograniczony, że my nie poznajemy pewnych rzeczy, które są poza tym zasięgiem, bo my jesteśmy tylko materią. Jesteśmy pewną ograniczeni do naszego bytu ziemskiego. Słowo, jak mówimy o organizacji ludu Bożego, to słowo organizacja ma kilka znaczeń. A więc po pierwsze może oznaczać jakąś zewnętrzną strukturę organizacyjną, jakieś ciało społeczne, które zajmuje się jakąś problematyką, jakąś partię polityczną, która ma jakiś tam wytyczony kierunek swego działania, czy wreszcie może oznaczać ciało religijne, Kościół, który ma swoją nazwę, ma swoją misję, ma swoje cele, ma swoje priorytety i tak dalej. Od chociażby przecież znamy bardzo wielu ludzi z tak zwanej organizacji, nie? I oni siebie nazywają organizacja Boża. No powstała konkurencja, bo jest jedna organizacja słuszna, a więc troszeczkę żyjemy w czasie, kiedy dotychczas, no oni są tylko, ale jeszcze oni mają zarezerwowane dla siebie, że są arką, a więc monopol zbawienia dla siebie jakby zarezerwowali. A póki co ta konkurencyjna na razie jeszcze tego nie głosi. Ale również przez organizację można rozumieć coś innego. Księga Przypowieści Salomonowych, 6 rozdział i 6 wiersz. Przeczytajmy. Człowieka jako rozumną istotę mędrzec pański odsyła do mrówki. I mędrzec mówi tak. Idź do mrówki, leniwcze, obacz drogi jej, a nabądź mądrości. Być może pamiętacie, był taki brat w naszej społeczności, brat Hoffman, który między innymi był pszczelarzem. On bardzo często, jak wykłady mówił, to zawsze ten wątek pszczół, organizacji, zasad funkcjonowania, tam też jest organizacja. Zobaczcie, ja byłem w jednym zborze i w czasie zebrania wyroił mu się rój. To znaczy pszczoły wyleciały z ula. I na owocowym drzewie patrzymy, taki kokon duży. Bo matka królowa tam siadła i wszystkie pszczoły tam się zgromadziły. One nie poleciały każda pszczoła w swoją stronę. Tam jest pewna organizacja. W życiu mrówek również jest pewna organizacja. Co to znaczy organizacja? Pewien ład. On jest niepisany, ale on funkcjonuje. Są mrówki robotnice, są mrówki do innych celów. Patrzcie, jak widzieliście kopiec może w lesie, taki mrówek, jak przystaniecie na moment i popatrzycie, jaki tam jest ruch, jak te mrówki wydają, coś tam noszą, coś, jakaś informacja. A więc jest pewna organizacja, czyli ład, porządek. Więc przez organizację możemy rozumieć jakieś ciało, jakieś organizacje zewnętrzne o pewnych strukturach widzialnych zewnętrznych, albo przez organizację możemy rozumieć pewien ład, porządek i tak dalej. I kiedy mędrzec człowieka kieruje do mrówki, żeby się nauczył, to właśnie chce powiedzieć człowieku, jesteś istotą rozumną, inteligentną, masz intelekt, powinieneś w swoim życiu takie prowadzić, aby ono miało racjonalność, aby ono było rozsądne, aby było zgodne z prawem i tak dalej. Chociaż organizacja ludu Bożego jest niewidzialna w znaczeniu tym, że mechanizm, który porusza, który inspiruje, jest niewidzialny, to jednak z faktu, że, tak jak już powiedziałem, ten system nerwowy, który w organizmie tam działa i te dyspozycje przez te nerwy przebiegają, są niewidzialne. Tak również zasady albo ten mechanizm poruszający strukturę chrześcijan, ludu Bożego jako całości jest niewidzialny, a mimo to jest dostrzegalny. W jakim sensie jest to dostrzegalne albo w jakim sensie jest to widoczne? Jeżeli stanowimy pewną rodzinę, to zbieramy się gdzieś, tak jak dzisiaj tutaj w domu, albo w kościele, zależy, no gdzie, jakie są warunki. A więc miejsce naszych zebrań to jest rzecz widzialna, czy nie tak? To, że my jesteśmy tutaj i zebrani jesteśmy, jesteśmy widzialni. To, że mamy wybranych braci starszych czy diakonów, jest to rzecz widzialna. To, że mamy służbę diakońską, bracia spełniają funkcję opieki, pomocy osobom starszym, chorym, potrzebującym, czy wreszcie wykonywanie pracy kolporterskiej, czy jakiejkolwiek innej, to są widzialne formy zewnętrzne. A więc ta niewidzialna struktura objawia się w widzialnych czynach. Tak jak te dyspozycje, których my nie widzimy w organizmie przez system nerwowy, objawiają się przez nasze czynności, których my dokonujemy jako tacy. A więc chcę teraz jeszcze powiedzieć, że organizacja ludu Bożego, choć jest niewidzialna, to funkcjonuje. I choć jest doskonała, bo przez Pana Boga ustanowiona, to nie dotyczy wszystkiego. Co to znaczy? Co chcę powiedzieć? Ta organizacja ludu Bożego dotyczy sfery naszego życia religijnego. Ja pewnego razu byłem na przesłuchaniach, akurat to z Dzierżoniowa wyjechał brat Szołno, wtedy był w Stanach, no i on stamtąd dokonywał pewne wpłaty na syna i na córkę, kupił im tu samochody i na Urząd Bezpieczeństwa byłem wzywany, czy pan zna pana Szołno? Znam. A wie pan, że to, no, że kupił samochód w Turce i tak przez Pewec dawny, nie? I tak dalej. A ja mu odpowiadam. Proszę pana, ale moja znajomość z panem Szołno jest na płaszczyźnie religijnej. Nasze kontakty miały charakter naszych spotkań, wymiany poglądów, dzielenia się poglądami, wzajemnego wspierania i tak dalej. My nie wchodziliśmy w sferę prywatną, ile on ma pieniędzy, czy on ma konto w banku, czy nie ma konta i tak dalej, i tak dalej. To były sprawy odrębne. No i w końcu parę razy mnie wzywali, w końcu powiedziałem, jak macie coś do mnie albo jakieś zastrzeżenia, to proszę mnie oskarżyć, proszę mnie postawić stan oskarżenia, a jeśli nie, to proszę mnie zostawić w spokoju, nie przeszkadzać mi, bo ja muszę te godziny, które przychodzę tu do was na spotkania, muszę odrabiać. Ja pracuję, jestem pracującym człowiekiem. A więc chcę powiedzieć, że nie dotyczy wszystkiego. Mianowicie, społeczność chrześcijańska, czy lud Boży jako takie, czy zgromadzenie jako takie, nie ma miejsca w polityce. Misją Kościoła nie było zajmowanie się polityką i uprawianiem polityki. Misją Kościoła nie było angażowanie się w biznes, żeby tutaj budować tu i teraz dla siebie wszystkie rzeczy. Wobec świata pracy. No, widzimy, że jest bezrobocie, złe warunki socjalne, ludzie nie mają pracy, płace są niskie, nie wszyscy mają dostęp do pewnych dóbr, nie ma miejsca w żłobkach, w przedszkolach, przepisy bezapowskie są łamane, nieprzestrzegane i tak dalej, i tak dalej. Czy lud Boży ma w te sprawy się angażować? Brat Russell pięknie w pierwszym tomie mówi, że do tych celów są inne instytucje. Instytucje świeckie, rządowe, pozarządowe, różne inne. Misją ludu Bożego nie jest rozwiązywanie tych problemów. To należy do kogo innego. Misją ludu Bożego albo naszym zadaniem, naszą wzajemnymi potrzebami jest pomaganie sobie nawzajem w naszym doskonaleniu, w naszym przygotowywaniu się, urabianiu naszych charakterów tak, aby one nadawały się do pańskiego zaakceptowania. My co najwyżej to możemy albo uznać i poprzeć jakieś działania społeczne. No, dzieją się czasem dobre rzeczy, jakieś charytatywne działania dokonywane i tak dalej. Czy to pani Ochojska, czy pan Owsiak. Tam podejrzenia są różne, że też tam przekręty są, ale działają w dobrej wierze i działają dla dobrych i czasem szczytnych celów. My możemy popierać takie akcje, ale nie angażujemy się w to, nie prowadzimy tej działalności, żadnej kampanii ani niczego, coś w tym rodzaju. O, dziękuję bardzo, przepraszam bardzo. Dziękuję bardzo. A więc to po pierwsze. Po drugie, mamy również dostęp do pewnych rzeczy zewnętrznych, widzialnych, z których my korzystamy. Co to są za rzeczy? Dzisiaj przyjechałem do Was autobusem, a więc skorzystamy ze środków lokomocji. Z pociągów, z autobusów, korzystamy z poczty, z samochodów, telefon, telegraf, druk, komputer, internet, wszystkie wynalazki, prace naukowe, w różnych kierunkach, konkordancje, słowniki, różne, biblijne, pozabiblijne, encyklopedie, leksykony, atlasy i tym podobne dzieła, my z nich korzystamy. Ale one nie są częścią struktury organizacyjnej ludu Bożego. To kto inny prowadzi. One nie podlegają ani naszym, nie są nam poddane, ani my nad nimi nie mamy zarządzeń, ani nic takiego. My się nimi posługujemy, korzystamy z nich jako organizacjami w sensie, że są pożyteczne, dobre i pomocne. Ale nie są ani pod naszym zwierzchnictwem, ani pod naszym zarządem. To, co Bóg, czy sposób, w jaki Bóg zorganizował swój lud Boży, jest wystarczający. Brad Johnson to gdzieś napisał taki artykuł, że nie potrzeba żadnych klamer, zamków, zawiasów i innych rzeczy, żeby to dodawać i tam czymś uzupełniać. Ta organizacja jest kompletna, zupełna. Dlaczego? Ponieważ pochodzi od Boga. I Bóg o wszystko zadbał. Ale już w drugim wieku zaczęto dodawać. Wśród chrześcijan zaczęto dodawać dodatki, które mają charakter czysto zewnętrzny. Przypomnę, Kościół pierwotny, tam pamiętamy, byli bracia starsi, byli bracia diakoni, którzy, tak jak Paweł pisał do Efezjan, mieli za zadanie służyć zborowi, służyć Kościołowi, być przykładem, służyć słowem i w różny sposób, tak jak to Biblia określa. Ale czas, ambicja ludzka i inne czynniki i zło rozszerzające spowodowało to, że ludzie zaczęli potrzebować takich widzialnych znaków. No i jak to się działo? Ano najpierw spośród tych wszystkich braci starszych wybrano jednego starszego, ważniejszego. A w Biblii my mamy użyte takie określenia starszy albo biskup. To są określenia, które są zamiennie określające te same osoby, te same urzędy. Ale my już żyjemy w czasie i widocznie już w II wieku bracia zaczęli przywiązać, o biskup, to ktoś ważniejszy. A więc to zaczęło prowadzić do wywyższania, do pychy i z jednego starszego zrobiono uch starszego, specjalnego starszego, ważniejszego starszego i tak dalej. Jak dzisiaj wygląda struktura chrześcijańska? Ja się nie znam na tych wszystkich tytułach, ale postaram się wymienić je, nie wiem czy w dobrym porządku chronologicznym. Ale jest ksiądz tak zwany wikary, to pewnie ten taki pomocniczy ksiądz, tak, najniższy w randze. Ale są księża, tylko mówię teraz, że nie wiem czy dobrze w hierarchii ich ustawię, ale to nieważne. Ale słyszymy, jest ksiądz proboszcz, tak? Jest ksiądz prałat, jest ksiądz kanonik, jest ksiądz dziekan, są biskupi, są arcybiskupi, są kardynałowie, no i jest papież. A więc ludzie doszli do tego, że Kościół musi mieć widzialną głowę. Jak nie ma widzialnej głowy, to nie może istnieć. A więc tak to się zaczęło od II wieku naszej ery. Aż do XVI, gdzie właśnie, jak już powiedziałem, Bóg przez brata Roberta Brauna dał tę prawdę odnośnie organizacji i zasad funkcjonowania ludu Bożego. I z tej teraźniejszej prawdy przy końcu chcę zacytować taki fragment. Na stronicy 9, teraźniejsza prawda, numer 444, przywołam taki fragment. Od tamtego czasu, oczywiście on nawiązuje do pierwszych chrześcijan, od tamtego czasu wszystkie organizacje dodawane do pierwotnej struktury Kościoła były dodawane pod pretekstem ich niezbędności dla Kościoła. Mówi pod pretekstem. No trzeba było czymś usprawiedliwić, że takie tytuły, takie urzędy, takie funkcje się wprowadzało. Nigdy jednak nie zapominajmy, że były one potrzebne tylko dla misji Kościoła nominalnego, który z pola widzenia stracił boską misję prawdziwego Kościoła i ustanowił własną. Na czym ona miała polegać? Misja nawrócenia świata i panowania nad nim Kościoła przez 1000 lat. A więc tak przeciwnik małymi krokami prowadził do tego, że dodawano takie rzeczy, uznając albo twierdząc, że to jest potrzebne, że ten urząd, taki urząd jest potrzebny. Natomiast z tego, co Paweł Apostoł nam przedstawił i z tego, co właśnie zarówno brat Russell, brat Johnson i inni słudzy nam podali w tej materii, struktura ludu Bożego według reguł pańskich, według zasad biblijnych, a które zostały pięknie również wyłożone przez brata Russella w 6 tomie, 5 i 6 wykład, tam mówi o organizacji, o strukturze organizacyjnej Kościoła ludu Bożego na wiek Ewangelii. I mamy przekonanie, że ta organizacja jest biblijną i jest nam wystarczającą. Bez potrzeby takich widzialnych oznak. Ale, jak zauważymy w drugiej części w swoim temacie, dotknę rzeczy nam współczesnych, nam bliskich, by zauważyć, że coś w tej strukturze organizacyjnej zaczyna pękać. Póki co, kończąc te rozważania, pragnę życzyć Wam błogosławieństwa Bożego, żebyśmy mieli świadomość, że lud Boży jest zorganizowany nie na podstawie zewnętrznych, widzialnych organizacji, przez nadanie statutów i innych funkcji, ale ta organizacja jest niewidzialna, wystarczająca cały wiek Ewangelii. Przecież nie było ani świeckiego ruchu misyjnego, ani świeckodomowego, ani innego, a lud Boży, pszenica rosła na całym polu pszenicznym w łonie chrześcijaństwa. Kościół był wybierany, funkcjonował, żył, osiągał zwycięstwo i tak dalej. A więc to pokazuje dla nas, że ta niewidzialna głowa Jezus Pana, bo On mówił, ja jestem z wami aż do końca wieku. Czyli Pan nadzorował pracę wieku Ewangelii i nie tylko wieku Ewangelii, ale cały czas miał nadzór nad Kościołem swoim, nad swoim ciałem mistycznym i nad całym ludem Bożym jako takim. Niech Bóg doda swego błogosławieństwa, abyśmy tę prawdę cenili, aby ona dla nas była pewną pomocą w tych trudnych, złożonych sytuacjach, w jakich się znajdujemy, wierząc, że to nam pomoże do zwycięstwa, którego Wam sobie z całego serca życzę. Dziękuję za uwagę.
Dziękujemy.